Za 28 minut będzie godzina 9. Witam Państwa w poniedziałek, w 30 dniu kwietnia. Dziś naszym gościem jest Małgorzata Jacyna-Witt, radna niezrzeszona. Witam serdecznie, Pani
dzień
radna.
Dobry, dzień dobry Państwu.
Złożyła Pani już PIT?
Tak, złożyłam PIT i złożyłam też oświadczenie majątkowe. To jest zawsze takie bolesne działanie, bo dlatego, że jest tak niespójny przepis dotyczący wypełnienia tego PIT-u, że myślę, że większość polityków, którzy cokolwiek mają, oczywiście nie mówię o tych, co nic nie mają, ma z tym problem, a także trochę to zawsze
Konstytucja
trwa.
Dla biznesu dzisiaj weszła w życie.
Tak.
Premier Morawiecki zaproponował różne rozwiązania. To jest kolejna próba ułożenia relacji urzędnik-przedsiębiorca. Pani jest również przedsiębiorcą, więc jak pani ocenia to?
To jest znakomite przedsięwzięcie, znakomity pomysł premiera Morawieckiego. Ja byłam w Rzeszowie na konferencji, na której półtora roku temu właśnie premier Morawiecki, jeszcze wtedy nie premier, a wicepremier, ogłosił tę konstytucję dla biznesu. Później ona była procedowana. Wszelkie ułatwienia dla przedsiębiorców, wszelkie działania, które umożliwiają normalne funkcjonowanie, a nie obawę o to, że mały, drobny błąd spowoduje przepadek całego naszego majątku, bo i tak może być. To jest dobra droga i to jest działanie w odpowiednią stronę.
No spory urzędnik, przedsiębiorca mają być rozstrzygane w razie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, a ten błąd, o którym pani wspomina, który może naprawdę sporo ważyć w setkach tysiącach złotych bądź milionach, ma być niedecydujący, to znaczy jeżeli tam się komuś powinie ręka, prawda, i przecinek
tak
postawi
w tak jest prawie we wszystkich krajach właśnie europejskich, dlatego że my nie możemy być karani za to, że na przykład pieczątka została postawiona w złym miejscu lub na przykład kod miejsca, gdzie pracujemy czy prowadzimy swoją działalność został niewłaściwie podany. No to są bezsensowne działania, natomiast bardzo dużym uproszczeniem jest też ten system JPEG-ów wprowadzony, czyli wysyłania przez internet wszelkich deklaracji.
No było trochę protestów, twierdzono, że system tego nie wytrzyma.
Doskonale. Jest. Naprawdę,
ale,
dla nas
większość przedsiębiorców twierdzi, że jest okej.
Oczywiście, to jest czysta sytuacja i prosta.
Dobrze, pani radna, teraz o polityce. Mam nadzieję, że się pani nie obrazi, że stwierdzę, że jednak pani jest zwierzęciem politycznym i to chyba nie ma w tym określeniu nic złego.
No nie ma, nie,
nic złego,
się, że
prawda?
Tak, że
tak jest, prawda?
Rację.
Czyli wyjdziemy teraz na łowy.
Tak.
Poszukamy ofiar, ale najpierw zapytam pani, czy działa pani pod wpływem impulsu, emocji, czy raczej na chłodno, zgodnie z planem, takim drobiazgowo przygotowanym.
Myślę, że trochę to jest tak pół na pół, dlatego że oczywiście pewien plan należy zakładać i ja działam z planem bardzo mocno, ale w międzyczasie zdarzają się różne takie sytuacje, do których musimy się w jakiś sposób przystosowywać. I ten plan nagle, przygotowany nagle wali się i koniec. I musimy nowy plan ułożyć, który za chwilę znowu może się nie udać.
Ale nie jest to działanie pod wpływem impulsu, tylko raczej
na
reakcja
nie.
na coś.
Absolutnie zawsze reakcja na coś, co ma miejsce w danej sytuacji.
Dobrze, a czy plan na wybory pani, wybory samorządowe ma, czy ma od dawna, czy ma od kilku tygodni, od może kilku dni?
Ja zawsze uważałam, że Szczecin jest źle zarządzanym miastem i zawsze chciałam być prezydentem. I nie po to chciałam być prezydentem Szczecina, że potrzebna mi jest władza dla samej władzy, tylko władza dla realizacji pewnych celów, które należy w Szczecinie osiągnąć. Takiej zwyczajnej pracy dla ludzi. I oczywiście po drodze zdarzały się różne sytuacje. To, że 4 lata temu weszłam do drugiej tury z Piotrem Krzystkiem, to był wielki sukces, uważam. Natomiast w dalszym ciągu udało mi się być w Radzie Miasta i w dalszym ciągu ciężko pracowałam dla Szczecina. I w tej chwili ponownie mam zamiar kandydować na prezydenta, ale z drugiej strony bardzo chciałabym, żeby prawa strona połączyła się, żeby prawa strona razem startowała, zarówno przeciwko Piotrowi Krzystkowi, jak i przeciwko Sławomirowi Nitrasowi, bo to są ci główni kandydaci na prezydenta i to trzeba i warto podkreślić. I żeby ta debata była debata o mieście, to była debata o tym, co w mieście trzeba zrobić, a nie o osobach. Bo my cały czas dyskutujemy o osobach. I osoby są najważniejsze w tym wszystkim. A wbrew pozorom, o wiele ważniejsze jest
no,
to,
bo osoby
co
nie
trzeba
zrobić. Bo osoby powinny przynajmniej nieść w tak rozumianej polityce, jak pani przed momentem powiedziała, czyli osiągnięciu jakichś tam celów, jakieś tam programy, prawda? Ale tak, spróbujmy uporządkować pani deklarację. Co wiemy na pewno? Znamy najważniejszych partyjnych kandydatów. To znaczy, wiadomo, Nitras i Krzystek. Nominalnie bezpartyjny, ale partyjny Piotr Krzystek. No i teraz Bartłomiej Sochański. Pani mówi tak, że chce pani wystartować na prezydenta Szczecina. Właściwie nawet na Facebooku 26 kwietnia napisała pani tak. Jedno jest pewne, wobec poważnych kandydatów na prezydenta Szczecina I wymienia pani siebie. Małgorzata, Jacyna, Wit Niezależna, Sochański, Nitras. Żadnych szans nie ma Piotr Krzystek. To jest właściwie deklaracja startu w wyborach. Czy ja dobrze zrozumiałem?
W jakim sensie tak. Ale z drugiej strony, panie redaktorze, istnieją cele ważniejsze, czyli cele, które należy zrealizować i zobaczymy, czy istnieje możliwość też porozumienia prawej strony. Ja bardzo się cieszę, bo tuż po nominacji Bartłomiej Sochański zadzwonił do mnie, zaprosił mnie na spotkanie i myślę, że istnieje możliwość porozmawiania o Szczecinie, w końcu o najważniejszych problemach mieszkańców, o tych problemach mieszkańców mieszkań komunalnych, zadłużenia tych mieszkań komunalnych, zniszczonych, zdewastowanych kamienic, zniszczonego centrum miasta, braku sensownej rewitalizacji, takie wyświechtane słowo rewitalizacja w Szczecinie, bo jeżeli od 4 lat wyświechtanym słowem rewitalizacja posługuje się przy pomyśle na remont ulicy Wojska Polskiego i przez 4 lata się tego nie realizuje, nic się nie robi, tylko się mówi o rewitalizacji, no to pora zacząć robić tę rewitalizację, czyli wprowadzać życie do miasta, z którego wyprowadzono to życie. I po to są potrzebne rozmowy przed wyborami właśnie, bo w trakcie, pomiędzy tymi wyborami, oczywiście jest normalne zarządzanie miastem, obserwowanie tego, co się w mieście dzieje, ale przed wyborami jest pora na poważną debatę, dyskusję o Szczecinie.
Czyli co, jeżeli ta debata, rozmowa o Szczecinie z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, Bartłomiejem Sochańskim, przyniesie owoce, to rozumiem, że pani zrezygnuje z kandydowania na urząd prezydenta. Tak tę deklarację można rozumieć?
Nie poszłabym może tak daleko w tej dzisiejszej deklaracji, ale na pewno będę chciała namówić Bartłomieja Sochańskiego do wspólnego programu, do wspólnych propozycji innych niż w tej chwili są realizowane, czyli bez tego megalomańskiego zadęcia infrastrukturalnego, który realizuje Piotr Krzystek, z pominięciem ludzi. W Szczecinie ludzie są nieważni. Ważne jest to, żeby budować, tylko nikt nie wie po co, na co i dla kogo.
Mówi to pani konsekwentnie od wielu, wielu lat. Czy terminem granicznym, czy datą graniczną będzie ostatni dzień czerwca? Bo pani też na Facebooku napisała o tym, że czerwiec jest dobrym momentem na podjęcie decyzji. Dlaczego akurat czerwiec? I czy rzeczywiście 30 dzień czerwca to jest ten dzień, w którym dowiemy się wszystkiego.
Myślę, że do 30 czerwca wszyscy zdeklarują się, jeśli chodzi o kandydowanie na prezydenta, dlatego że później są wakacje i tak naprawdę nie ma już tej dyskusji takiej politycznej. Państwo zresztą też zmieniacie swoją ramówkę i tak naprawdę ta polityka idzie troszeczkę na margines, a potem we wrześniu to już jest to są już poważne
Jasne.
Wybory. Proszę też pamiętać, że poza kandydatem na prezydenta trzeba mieć też odpowiednią grupę w wyborach do Rady Miasta. Ja mam wspaniałych ludzi wkoło siebie od wielu lat, którzy ze mną współpracują. Z tym samym pomysłem na Szczecin, więc ja nie jestem sama. My jesteśmy naprawdę poważną grupą w Szczecinie, poważną siłą. Tylko, że
pani radna,
warto się dogadać, warto się porozumieć.
Za chwilę o samym Sochańskim, ale teraz chciałbym się pani zapytać, czy ktoś do tej stawki, którą już znamy, dołączy? No bo oczywistością jest, że Piotr Krzystek wystartuje. Czy ktoś jeszcze będzie i czy to będzie miało w ogóle jakieś znaczenie w tym wyścigu?
Myślę, że nie, że to są już kandydaci, którzy nie wypracowali sobie swojej pozycji jak dotąd w Szczecinie, tak silnej jak ci, których tutaj podaliśmy od początku, czyli zarówno Nitras, zarówno Sochański, Krzystek, no i także ja, no nie ukrywam tego, no skoro 2 lata temu weszłam do drugiej tury bez zaplecza politycznego i bez pieniędzy, to znaczy, że jednak gdzieś tam mocno
czyli ci kandydaci
jestem.
Praktycznie zagarną całą pulę, o których pani
większość,
mówiła.
Natomiast ci inni kandydaci, to będzie margines, ale bardzo ważny margines, bo oni włączą się też do debaty o Szczecinie, bo nie po to się też kandyduje na prezydenta, żeby wygrać, ale też często po to, żeby w ogóle uruchomić dyskusję o mieście i o tym, co w naszym mieście jest najważniejsze.
Joachim Brodziński podczas prezentacji czy przedstawienia kandydata w sobotę powiedział, że cytuję, Bartłomiej Sochański wprowadzi trochę powagi w ten cyrkuł, który proponuje i który uprawia Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Ale czy ten kandydat, mowa o Sochańskim, przekona elektorat Prawa i Sprawiedliwości?
Czy przekona elektorat Prawa i Sprawiedliwości? To myślę, że tak, panie redaktorze, dlatego że ten elektorat przekona przede wszystkim Joachim Brudziński, który jest niekwestionowanym liderem Prawa i Sprawiedliwości w Zachodniopomorskim i jakby jego słowa są dla tego elektoratu bardzo istotne. Ale z drugiej strony chyba ważniejsze jest to, czy ten kandydat przekona innych wyborców, czy przekona nie tych, którzy są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, ale poza tym, którzy zagłosują na Bartłomieja Sochańskiego, mimo tego, że on jest z Prawa i Sprawiedliwości. I to jest chyba najważniejsze pytanie i myślę, że o tych wyborców przede wszystkim Bartłomiej Sochański powinien
walczyć. Czyli żelazny elektorat PiSu powie tak, ale też powie tak ten elektorat taki nie do końca zdecydowany, nieukształtowany, taki, który się waha, co zrobić.
Tak, Bartłomiej Sochański jest poważnym kandydatem na prezydenta i poważnym człowiekiem, bo to jest też bardzo ważne. To był przecież członek Unii Wolności swego czasu, prezydent w Szczecinie właśnie z Unii Wolności. To była taka partia, która...
Nawet nie wiem, czy Unii Demokratycznej jeszcze.
Nie wiem, czy KLD chyba, raczej. Chyba KLD, wydaje mi się.
No skończyliśmy 18 lat, więc mamy dobrą pamięć.
Tak. Natomiast to była taka partia, która później
wypuściła...
Tak, ale wypuściła też ludzi do Prawa i Sprawiedliwości i do Platformy Obywatelskiej. Proszę pamiętać, że jednak i Platforma Obywatelska, i Prawo i Sprawiedliwość to są partie postsolidarnościowe. Więc tak naprawdę ci ludzie w pewnym momencie, kiedy ten popis był jakby takim naturalnym tworem politycznym, a potem się to wszystko rozwaliło, to część ludzi była taka zagubiona, bo no, wiele z nas jest takimi sierotami po popisie, prawda?
Tak, i część poszła do Platformy.
Tak, część poszła do Platformy i jako wyborcy Platformy, a część właśnie do Prawa i Sprawiedliwości i jako wyborcy PiSu. Akurat i Bartłomiej Sochański.
Jasne, a Sochański jako kandydat był dla pani zaskoczeniem?
Trochę tak. Trochę był dla mnie zaskoczeniem, bo to nie był kandydat, który był wymieniany przez tych wiele lat. Wiem, że na przykład Marek Duklanowski bardzo chciał być tym kandydatem na prezydenta.
Poważnie rozważono też Marka Grubarczyka.
Marek Grubarczyk także. Myślę, że Marcin Pawlicki, który jest wiceprezydentem w tej chwili u Piotra Krzystka i nieźle sobie daje radę jako ten wiceprezydent. Także tam było naprawdę trochę takich całkiem
dobrych
osób.
Rozumiem, że państwo jeszcze nie rozmawiali ze sobą. Ta kawa
nie,
będzie dopiero wypita.
Będzie, jestem zaproszona przez pana Bartłomieja Sochańskiego na spotkanie.
Dobrze. Czy te pierwsze deklaracje kandydata na prezydenta PiSu pani nie zaskoczyły? Powiedział tak, lepsze skomunikowanie Szczecina z Warszawą. Na bulwarach będzie można pić alkohol, ja jestem tutaj po to, żeby łączyć, a nie dzielić. A pani diagnoza, znowu sięgam do Facebooka, skrzętnie to sobie wszystko wynotowałem, jest następująca. Centrum to jedna wielka pijacka melina. Teraz bulwary to już nie pani zdanie, to moje. Teraz bulwary to miejsce intensywnego, delikatnie powiem, spożycia alkoholu. W tej kwestii zdaje się Bartłomiej Sochański mówi inaczej niż jego bezpośrednie zaplecze, a przynajmniej klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie wiem, czy oczywiście w tej chwili picie alkoholu czy spożywanie alkoholu na bulwarach na tak lub nie, to jest największy problem społeczny Szczecina. No i stąd też pytanie, skąd ta deklaracja i czy ona panią nie zdziwiła? No w takiej drobnej sprawie.
Może to wynika z faktu, że takie pytanie było zadane przez dziennikarzy, tak? I potem zostało wyciągnięte jako deklaracja Bartłomieja
Dobrze,
Sochańskiego.
Dobrze, a skoro jesteśmy na tych bulwarach, to proszę mi powiedzieć, czy da się
ucywilizować.
Da się ucywilizować, gdy taka zgoda radnych nastąpi, to spożywanie alkoholu.
Ale ono
na
jest
bulwarach.
Ucywilizowane, naprawdę, no nie, no, proszę mi wierzyć.
6 osób utonęło, regularnie dochodzi do bujek.
Nie utonęło, tylko skoczyło do wody, panie redaktorze.
Nie, mam dane. Od dwóch lat 6 utonięć w rejonie bulwarów, wszystkie po spożyciu.
No, powiem tak, nie możemy garstką ludzi, którzy są niezbyt rozsądni, czy w ogóle nierozsądni, tą garstką motywować się przy podejmowaniu decyzji dla pozostałych. To jest taka trochę hipokryzja z naszej strony. Od 3 lat młodzi ludzie siedzą na tych bulwarach, jak tylko robi się ciepło.
I piją, pani radna, piją na umór.
Nie. Tańczą, bawią się, słuchają muzyki, rozmawiają, flirtują, po prostu świetnie się tam bawią. Od 3 lat trwa dyskusja, czy można pić. No proszę państwa, no można, skoro się pije. No tak, w związku z tym lepiej to usankcjonować, niż spowodować taką sytuację, że pojedzie tam straż, pojedzie tam policja, zacznie lepić mandaty i w pewnym momencie stanie się to puste, opustoszałe miejsce, bezsensownie wyremontowane.
Nie ma czasu, bo tam regularnie coś się dzieje, regularnie jest wzywana do mniej lub bardziej intensywnych sporów, które tam mają miejsce i na wodzie, i na samych bulwarach. Ale powiem tak, w Warszawie, gdy zalegalizowano spożycie alkoholu, no to liczba interwencji policji się zwiększyła. No dobrze, zostawmy.
Ale to też dlatego, że w Warszawie zalegalizowano pod domami. Tam mieszkają ludzie. W Szczecinie po tamtej stronie, bo proszę zauważyć, że to dotyczy tylko jednej strony Odry, tam gdzie nie ma w ogóle mieszkańców.
To jest
Dajmy
prawda.
Tym młodym ludziom takie miejsce, gdzie mogą się bawić.
A może wydzielić strefę na tych bulwarach, czyli część tych bulwarów.
No i tak ma być właśnie wydzielone. I to jest właśnie bardzo dobry pomysł. O dziwo chwalę tutaj prezydenta Piotra Krzystka w tym działaniu.
Rzeczywiście, to chyba premiera.
Nie.
Pani radna, ale niektóre z pani wpisów facebookowych mnie jednak no trochę zatrważają, albo zdumiewają, albo powodują refleksję u mnie. No, na przykład tak, pisze pani, razem z Arkadiuszem Boną złożyliśmy zawiadomienie do prokuratora o pękających szynach. Prokurator odmówił wszczęcia postępowania. Dobra zmiana, gdzie jesteś? I pytanie, co było w tym zawiadomieniu, że prokurator nie zdecydował się na jego przyjęcie? Źle było sformułowane, czy po prostu pani argumenty nie przekonały prokuratora?
Ja myślę, że to jest tak, że prokuratorzy nie bardzo jeszcze potrafią sobie poradzić z działalnością, tego typu działalnością publiczną, że prawo o zamówieniach publicznych, że marnotrawienie środków publicznych jest praktycznie bardzo trudnym tematem. To nie jest taki czysty kodeks karny, czysty kodeks postępowania karnego.
Pracy przy tym byłoby mnóstwo.
Trzeba byłoby nauczyć się przepisów od nowa, więc po co zawracać sobie głowę tak poważnymi tematami, jak można łapać złodziejaszka za, nie wiem, 4,50 albo tam jakąś drobną kradzież. To są bardzo poważne sprawy dotyczące działań gospodarczych. To, że marnotrawi się środki publiczne, to, że później nie egzekwuje się konieczności realizacji różnego rodzaju napraw, usterek i tak dalej w ramach tych pieniędzy, które zostały wydane. To są sytuacje skandaliczne. Mamy to samo w tej chwili z ZUO, mamy to samo z Wyspą Grodzką i w przypadku Wyspy Grodzkiej akurat prokuratura, były już tak jasne dowody, że prokuratura prowadzi to postępowanie i to bardzo poważne w tej sprawie, więc no, czekamy na te wyniki. Ale niestety to jest trochę tak, że ta niewydolność prokuratury i brak zorientowania w temacie powoduje też tego typu następstwa, że nie podnosi się działania.
Nawał pracy, albo może złożoność i skomplikowaność tematu. Tak. Niestety,
natomiast proszę zauważyć, że przy aferze melioracyjnej prokuratura dosyć sprawnie zadziałała.
Ale nawiązuję do tego wpisu, bo to jest jedna z tych inwestycji infrastrukturalnych, które, no nie boję się tego powiedzieć, raczej wołają o pomstę do nieba, bo przez kilka lat nie potrafimy poradzić sobie z budową torowisk i to torowiska, które są uszkodzone, to nie wchodzi w grę jedno bądź dwa, tylko wiele jest takich miejsc, wiele wydanych milionów, jak
Potulicka,
się okazuje. Potulicka
w tej chwili, Krzywoustego, niedawno wyremontowane, ponownie
tak jest,
zapada
tak jest,
się przy...
Kiedy jeżdżę do pracy i oglądam, co robi Energopol nocami, naprawdę ostatnie włosy stają mi dęba. Mam też obawy, bo Szczecin dostał, nie wiem jak pani, 175 milionów na przebudowę kolejnych torowisk. To zostanie przeprowadzone profesjonalnie, dobrze, czy znowu będziemy mieli do czynienia z marnotrawstwem pieniędzy?
Obawiam się,
bublem.
Że przede wszystkim możemy mieć bardzo poważny problem z tymi pieniędzmi, z ich odpowiednim wydaniem, dlatego że my nie potrafimy, czy Szczecin nie potrafi, czy Urząd Miasta nie potrafi nadzorować poważnych inwestycji od momentu projektowania. Sam projekt generalnie już jest zły, nikt go nie weryfikuje. Ja to powtarzam też od 12 lat, od czasu, kiedy jestem w samorządzie. Nikt nie weryfikuje tych projektów i później one są realizowane za szybko, za drogo, za szybko oczywiście w założeniu, co powoduje przedłużenie tego typu działania, natomiast też nieprawidłowe działania, po prostu zwykłe bylejactwo.
A propos inwestycji infrastrukturalnych, szykuje się kolejne za wiele milionów złotych, mam na myśli stadion.
Wiele, 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 nie wiem ile, tak?
Już zdąży, właśnie, i to jest pytanie dosyć szczegółowe, bo wczoraj w Kawiarence Politycznej powiedziała pani, że złoży pani zawiadomienie, cytuję, dotyczące nieprawidłowości przy przygotowaniu procedury budowy stadionu. Pani to złożyła, to zawiadomienie do NIK-u, czy złoży?
Złożę, dlatego że mam już przygotowane wszystkie papiery na podstawie też interpelacji, którą złożyłam, ja poprosiłam o wszystkie dokumenty.
W tych papierach, czy w tych dokumentach, o których pani w tej chwili wspomina, co pani wskazała, jeśli chodzi o nieprawidłowości?
Przede wszystkim to, że przetarg zrobiony był na koncepcję remontu stadionu za 50 milionów złotych.
Tak.
Doszliśmy w tej chwili, moim zdaniem i zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiam, o których poprosiłam o konsultację, doszliśmy do około 400 milionów złotych.
No, oficjalna kwota jest 250-230 milionów.
Tylko nie wiem, z czego ona wynika, ta oficjalna kwota, bo nie mamy kosztorysu.
Taką deklarację wiceprezydent Soska.
Ale nie mamy kosztorysu, więc a już pan prezydent Soska to tak się zna na budownictwie, jak ja nie wiem, na hodowli koni. Więc nie przesadzajmy z deklaracjami pana prezydenta Soski. Od 50 milionów do około 400 milionów, w międzyczasie zmieniony projektant, kolejne rysunki, kolejne, jak ja to mówię, koraliki rzucane nam przed oczy. Natomiast ja mam też pytanie, kto będzie w związku z tym, że zmieniliśmy projektanta, odpowiadał za ten projekt, który jest do realizacji? Do kogo będą zwracali się wykonawcy w momencie,
w tej
kiedy trzeba
chyba
będzie realizować?
Właścicielem, dysponentem projektu jest jedna ze szczecińskich firm architektonicznych, tak? Jeżeli dobrze pamiętam,
z tego
Dedeco,
wynika,
tak?
Tak, z tego wynika. Dlatego pytam, kto będzie odpowiadał za to wszystko? Czy ten projektant, który wziął pieniądze, czy ten projektant, który w tej chwili
uzupełnia
i poprawia?
Projekt. Mhm.
Do tego dochodzi jeszcze projektowanie tej części dodatkowej, czyli centrum sportowego. Ja nie wiem w ogóle, kto to projektuje, szczerze mówiąc. Mhm. Nie wiem, za jakie pieniądze.
No,
nie wiem też, gdzie są
pieniędzy
pieniądze.
Zadeklarował na centrum sportowe dla dzieci i młodzieży polski rząd. Jeżeli dobrze pamiętam, minister Bańka mówił o 30 milionach złotych.
Tak, tylko ja cały czas mówię o projektowaniu. Mhm. Tak? Zostańmy na tym poziomie projektowania. Nie wiem,
no, ale
też,
to projektowanie
są...
wiąże się bezpośrednio potem z kosztem budowy. No to przecież to jest oczywiste.
Tak, tylko że ja nie wiem, kto to projektuje tak naprawdę. I nikt tego nie wie, w jaki sposób do końca zostanie to ze sobą zespolone, scalone i kto tak naprawdę będzie odpowiadał za cały projekt.
I pani radna, pani uważa,
realizacji.
Że w związku z tym, że na początku mówiliśmy o 50 milionach złotych na modernizację, czy też delikatną przebudowę stadionu, a teraz rozmawiamy co najmniej o 250 milionach, jeśli nie o większej
cały
kwocie.
Cały czas nie przeprowadzając
jest...
przetargów publicznych na
a
kolejne
po drodze,
działania.
Tak, a po drodze, właśnie nie robiąc tego, o czym pani wspomniała, tutaj została naruszona procedura.
Absolutnie
i z tym zwróci się pani do NIK-u, tak?
Tak. Bo, i teraz chcę jedną rzecz też powiedzieć. Uspokoić kibiców Pogoni. To nie jest tak, że przebudowa tego stadionu jest zagrożona. Ona będzie realizowana. Natomiast też trzeba wykazać, że pewne działania nie mogą być nietransparentne i nie mogą przy okazji uciekać gdzieś pieniądze.
A propos transparentnych działań ze strony miasta, proszę mi powiedzieć, bo nam się nie udało dowiedzieć tego, a wielokrotnie próbowaliśmy. Co było powodem zmiany szefa spółki odpowiedzialnej za budowę stadionu? No nie wiem, 2 miesiące chyba po jej powołaniu, już niedokładnie nie pamiętam, no ale chwilę, moment to trwało dosłownie, jeszcze się budowa nie zaczęła, już szefa tej spółki, jednak budowlańca z krwi i kości nie było i przedsiębiorcy.
Tak, nie wiemy, co było powodem odwołania. W tej chwili jest jakaś miła pani, która jest urzędniczką od przetargów. W związku z tym ktoś, kto jest jakby zawsze po drugiej stronie działania, nigdy nie będzie umiał realizować tego typu inwestycji. Ja zawsze mam takie pytanie, czy oddalibyście państwo w ręce osoby, która nigdy nic nie budowała, która
niczego
nie brała
nie
udziału,
nadzorowała.
Niczego nie nadzorowała, czy oddalibyście państwo budowę własnego domu? Dom kosztuje, powiedzmy, no już taki bardzo wypasiony, kolokwialnie to określając, 1 000 000 zł. Stadion będzie kosztował 400 milionów. W ręce osoby, która nie ma o tym zielonego pojęcia, oddajemy budowę stadionu.
Nie,
no,
mnie przede wszystkim
państwa,
niepokoi mnie w tej kwestii to, że mieliśmy po drugiej stronie człowieka, który znał się na budownictwie, miał jakieś lepsze czy gorsze dokonania na tym polu i był niezależnym przedsiębiorcą. Owszem, powołanym przez prezydenta. Teraz mamy urzędnika, który jest bezpośrednio podległy prezydentowi jako szefowi jednostki organizacyjnej.
Podobnie ma to miejsce w spółce budującej tak zwany akwapark. No, niestety także jest tam urzędnik, który też nie ma zielonego pojęcia o inwestycjach, o tak dużych inwestycjach. Skończy się, proszę państwa, niestety, jak w przypadku spalarni odpadów. Będę miała wątpliwą, powiem szczerze, satysfakcję, mówiąc, a nie mówiłam.
Mam nadzieję, że decyzję jednak podejmie pani do 24 czerwca, bo jeżeli dobrze pamiętam, 22 albo 23 to jest ostatnia rozmowa pod krawatem. Serdecznie pani dziękuję za dzisiejszą.
Ślicznie.
Małgorzata Jacynowit była naszym gościem.
Do widzenia państwu.